Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa i witam również naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor, doktor habilitowany Stanisław Zbigniew Kowalik, psycholog społeczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, będziemy rozmawiać o samotności. I to jest takie, no to jest to pytanie, czy dla psychologa samotność to jest taki sam temat jak każdy inny?
No, odpowiem na to w sposób jednoznaczny. Na pewno nie jest to tylko i wyłącznie taki typowy, klasyczny problem, jakimi zajmują się psycholodzy.
Dlaczego?
Wykracza on poza obszar i myślę, że psychologia nawet nie jest w stanie uchwycić istoty samotności. Przecież no, zacznijmy może od początku. To znaczy już mówimy o tym, że Adam, gdy znalazł się w raju, był samotny i została stworzona Ewa, między innymi dlatego, żeby Adam poczuł się niesamotny. A potem cała literatura, piękna poezja, filozofia, która w zasadzie od początku swojego istnienia podejmowała problem samotności. Psychologia zajmuje się problemem samotności dopiero od mniej więcej 50 lat.
Panie profesorze, a Adam poczuł się w raju samotny czy osamotniony? I czy to jest w ogóle różnica? Bo często używamy tych pojęć zamiennie. Ale to nie jestem do końca pewna, czy tak powinno być.
No, może potraktujmy to nie jako zabawę językową, ale mimo wszystko do językoznawstwa bym jakoś intuicyjnie próbował się odnieść i w języku zwykle mówimy o osamotnieniu w naszym myśleniu, o osamotnieniu w naszym działaniu, a nie powiemy o samotności w naszym działaniu. Mhm. A więc uważam, że osamotnienie jest pewnym wstępem do samotności. Samotność jest głębsza, bardziej przez człowieka przeżywana, nie jest chwilowa. Samotność jest bardziej chroniczna, jest pewnym stanem długotrwałym, a osamotnienie pojawia się, gdy przede wszystkim działamy i odkrywamy, że w tym działaniu właśnie jesteśmy osamotnieni. W ten sposób bym to rozumiał. W związku z tym Adam jednak był samotny, a nie osamotniony.
Samotność, jak każde inne głębokie uczucie, jest bardzo trudna do zdefiniowania, trudna do uchwycenia, jest istota tego uczucia, ale ona też jest czasem definiowana. Próbuje się ją jakoś ogarnąć. Jedni mówią, że jest to brak towarzystwa, a inni jest to forma odsunięcia się od świata z różnych powodów. I tutaj te rodzaje samotności są zupełnie inne. Czym innym jest samotność, kiedy brakuje nam towarzystwa, bo możemy to towarzystwo na przykład sobie znaleźć i tego odczucia się pozbyć. A samotność, która oznacza, że się odsuwamy od świata, to jest już coś innego.
No, doświadczenie samotności może mieć różne źródła i w różny sposób być przeżywana przez człowieka. I teraz już wrócę do psychologii jednak. Psycholodzy, którzy się właśnie intensywnie w ostatnich latach no, zajmują badaniem tych przeżyć związanych z samotnością, bardzo wyraźnie odróżniają to, co pani redaktor już powiedziała, czyli samotność, nazwijmy to społeczną, kiedy albo jesteśmy izolowani społecznie, albo nie posiadamy kompetencji społecznych, które by pomogły nam przezwyciężyć tą izolację społeczną. Odrzucenie społeczne to jest taki problem w tej chwili bardzo powszechny no, w różnych społeczeństwach. I to jest samotność społeczna, czyli izolacja. I można powiedzieć, jest inny sposób, bardziej taki psychologiczny rozumienia samotności, który można nazwać taką samotnością interpersonalną, a więc brak poczucia pewnej bliskości, pewnej intymności w relacji międzyludzkiej. No, miłość, przyjaźń, to jest właśnie taki przykład tej rzeczy, czy tego stanu, który ułatwia nam nie dojścia do tego stanu samotności. Czyli jest to pewne zabezpieczenie przed samotnością. Osobiście do tych dwóch podstawowych psychologicznych jakby podejść do problemu samotności, ja jeszcze dodałbym trzecią. I tu może się za bardzo prywatnie wypowiem, ale no jestem już w tym wieku, czuję się już stary i doświadczam sam samotności, która nie jest sprowadzana ani do tej samotności społecznej, ani do tej samotności, nazwijmy to, interpersonalnej albo emocjonalnej. Ja mówię o samotności w takim bardziej egzystencjalnym sensie, jako poczucie zbędności. Zbędność, czyli odczuwanie, że życie toczy się jakby poza mną. Zmieniają się zdarzenia, ja już na to nie mam specjalnie wielkiego wpływu i też nikt nie chce, żebym w tym, powiedzmy, życiu zawodowym, ale nawet i prywatnym, rodzinnym, ale również chyba można by było powiedzieć, że towarzyskim, takie poczucie, że się człowiek jest, że człowiek staje się zapomnianym przez innych. To też jest moim zdaniem taka samotność, która właśnie wyraża się w zbędności.
Ale panie profesorze, to, że zapraszamy pana, że chcemy rozmawiać i słuchać pana, to przeczy temu, o czym pan powiedział przed chwilą. Nie może mieć pan poczucia wyizolowania. Pracuje pan dość intensywnie, uczestniczy w konferencjach, wydaje książki. To nie wystarcza, żeby człowiek czuł się potrzebny i będący w samym środku życia, a nie poza nim?
No widocznie nie wystarcza. Powiedziałem, zdradziłem pewną swoją tajemnicę. Byłem może nadmiernie aktywny wcześniej, a w tej chwili ta aktywność jest oczywiście duża. Piszę książki, dużo czytam. Jednak to odczucie, że nie ma się wpływu tak naprawdę, ale nawet nie to, że się nie ma wpływu, że tak naprawdę pewien potencjał, którym się jeszcze człowiek może wykazać, w żaden sposób jest już niewykorzystywany przez innych, no to się łączy jakby też ze zerwaniem pewnych dotychczasowych więzi związanych z pracą. Ja tylko dopowiem jeszcze, że myślę, że nie można tego uogólniać oczywiście. Nie wszyscy, którzy są w starszym wieku, będą w taki sposób reagowali z tym poczuciem zbędności i nie będą się czuli samotni z tego względu, że jakby są społecznie niedostrzegani. Myślę, że jest to problem znacznie poważniejszy, jeśli chodzi o mężczyzn, w każdym razie w naszej kulturze, niż jeśli chodzi o na przykład kobiety, które potrafią być może przygotować się do tego wieku starszego lepiej niż mężczyźni.
Może inne funkcje się przypisuje kobietom też w ciągu życia, więc nawet jeżeli kobieta nie pracuje, to pełni inne funkcje.
Mężczyzna,
to być może
łączy kulturowo, się jego aktywność z pracą kulturowo zawodową. Mhm. Jak praca zawodowa się kończy, to również ta dokuczliwość samotności odczuwana jest.
Aczkolwiek,
panie
profesorze, to poczucie, że nie mamy wpływu na różne rzeczy, to chyba towarzyszy każdemu dzisiaj, bo świat jest w takim miejscu, w takim punkcie, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co będzie jutro. Pojutrze codziennie zaskakuje nas coś, na co kompletnie nie mamy wpływu. Ale ja zapytam pana o taką, jakby uzupełnię te rozważania i może nawet te próby zdefiniowania samotności, które się pan podjął. Mianowicie, my rozmawiamy z sobą. Mam wrażenie, że się rozumiemy. A czy mimo to na przykład możemy czuć się w swoim towarzystwie samotni? mając za sobą na przykład lata znajomości, wielu rozmów, wielu kontaktów właśnie też na tej płaszczyźnie i takiej towarzyskiej, ale też intelektualnej. Czy to jest
znaczy,
też ta samotność?
Problem wzajemnego zrozumienia jest bardzo istotną kwestią związaną z samotnością. Myślę, że ten typ samotności polegający na odczuwaniu jakby, że się jest niezrozumianym przez innych, jest charakterystyczny dla samotności odczuwanej przez młodzież. To jest jeszcze inny aspekt, czyli zmiany tego przeżywania samotności w różnych fazach swojego życia. Ich młodzi przede wszystkim odczuwają osamotnienie albo samotność. Tutaj bym bardziej może powiedział osamotnienie niż samotność, bo to jest pewien chwilowy okres tylko, kiedy odkrywają, że rodzice myślą inaczej niż oni. A jeżeli myślą inaczej, to
nie ma zrozumienia.
Nie ma zrozumienia. Czują się kompletnie wyalienowani z tej sytuacji. Nauczyciele też nie bardzo rozumieją. Nawet kiedyś robiłem badania nad samotnością, ale nad odwrotnością, nad poczuciem wsparcia społecznego, gdzie wychodziło z tych badań, że tak naprawdę my możemy na tym bardzo intymnym poziomie tworzyć pewną relację, gdy jesteśmy młodzi, przede wszystkim z rówieśnikami. Rówieśnicy nas ewentualnie potrafią zrozumieć.
Panie profesorze, ja tu wejdę w słowo. Są przecież, technologia temu sprzyja, w internecie są grupy wsparcia. Na przykład młode mamy dzielą się swoimi doświadczeniami, tatusiowie dzielą się. Można dzisiaj znaleźć partnera na portalu randkowym. Zdarza się, że są to, że kończą się te znajomości nawet małżeństwem. Ale panie profesorze, no pracują młodzi ludzie też w korporacjach. Czyli praktycznie rzecz biorąc, dopytam jeszcze, czy czasy, w których żyjemy, sprzyjają samotności mimo tak wielu pól, na których człowiek może znaleźć kogoś, z kim znajdzie i zawiąże dobry kontakt?
Wyczytałem niedawno takie zdanie, mniej więcej w ten sposób cytuję. Największą plagą XXI wieku jest problem samotności. No i to jest dokładnie potwierdzenie tego, o czym pani redaktor powiedziała. To znaczy na samotność jako konsekwencję braku różnych związków społecznych z innymi ludźmi można patrzeć albo jakościowo, albo ilościowo. Czyli można mieć mnóstwo w ciągu dnia spotkań towarzyskich, interakcji z bardzo różnymi ludźmi i tak naprawdę czuć się samotnym. A można mieć jednego przyjaciela, albo żonę, albo dzieci i nagle ta ilość będzie zupełnie
bez znaczenia,
bez
tak?
Znaczenia,
a jakość będzie głębsza.
Dokładnie tak. No i problemem naszym, a więc tą plagą XXI wieku jest moim zdaniem przede wszystkim brak tej jakości w naszych relacjach, że nasze kontakty towarzyskie albo służbowe, jakiekolwiek kontakty, są powierzchowne. One nie są trwałe, one nie są w stanie wywołać w nas takiego poczucia pełnego zaufania do tej drugiej osoby, a w związku z tym funkcja, jaką pełni ta relacja albo to wsparcie wzajemne, nie jest spełniona. Czyli nie mamy poczucia bezpieczeństwa. Kiedy mamy prawdziwego przyjaciela albo mamy kogoś, kogo dobrze znamy, kto nas dobrze rozumie i my tego kogoś dobrze rozumiemy, to jesteśmy odporni na różnego rodzaju zdarzenia, które mogą być przykre dla nas, bo wiemy, na kogo możemy liczyć. Natomiast w tej sytuacji tej ogromnej różnorodności i tej intensywności życia, gdzie po prostu ta intensywność utrudnia nam utrwalenie czasami jakiegoś związku, no, żyjemy w ciągłej niepewności, co się będzie z nami działo, kiedy na przykład zachorujemy, albo kiedy zdarzy się jakiś wypadek, albo kiedy zostaniemy bezrobotnymi.
Samotność jest nazywana złem współczesnych czasów, to jest to określenie, to jest dopełnienie tego, co mówił pan profesor przed chwilą. Ale ja chciałabym spytać o to, czy pojęcie kryzysu duchowości, o którym się sporo mówi, to jest właśnie, pan profesor przed chwilą to opisał, tak? To pan opisał, kryzys tej duchowości.
Każde pytanie, pani redaktor, wywołuje we mnie burzę umysłową, bo to jest kolejne hasło.
Jakiś odgromnik musimy tu za chwilę zastosować. Więc myślę, że w postaci utworu muzycznego, ale posłuchajmy jeszcze odpowiedzi.
Bo cały czas mówiliśmy o samotności jako czymś złym w życiu człowieka, a można powiedzieć, że samotność czasami jest czymś dobrym. I czasami potrzebujemy samotności i czasami robimy wszystko, żeby być przez pewien czas przynajmniej osobą samotną. Bycie takim osamotnionym na własne życzenie, jeśli tak można powiedzieć, jest potrzebne na przykład, myślę, twórcom, artystom, kiedy muszą się skoncentrować na jakimś problemie i pobyć z sobą, jeśli tak można powiedzieć.
Adam Zagajewski, poeta, znany zresztą nam wszystkim, powiedział, że samotność poety jest samotnością szczęśliwą. I to jest, potwierdza to, co pan profesor mówi właśnie.
Oczywiście. Ja tylko bym jeszcze dopowiedział, że można być samotnym z sobą, no to może jest wywrotowe ujęcie problemu, ale po prostu czasami regulujemy sobie ten poziom własnego osamotnienia albo własnej samotności w ten sposób, że poprzez własną aktywność, a więc poprzez te intensywne kontakty z innymi ludźmi, nie chcemy spojrzeć w głąb siebie, mieć jakieś refleksje, zastanowić się nad własnym życiem i to jest właśnie ten kryzys duchowości, gdy po prostu unikamy bycia samotnym. Bo w jakimś tam sensie tej samotności, ale samotności z samym sobą się boimy.
Panie profesorze, skupiał się pan w swoich badaniach na globalizacji i nawet wyszła książka, której pan poświęcił właściwie globalizacji, procesowi, który jest nieuchronny, który trwa i przynosi bardzo wiele dobrych, ale też i złych efektów. Jest pytanie, czemu sprzyja globalizacja? No, myślę tutaj o człowieku.
To jest kontynuacja tej myśli, którą przedtem powiedziałem. Globalizacja wywołuje mnóstwo, moim zdaniem, bardzo ważnych dla rozwoju człowieka efektów. Jednym z tych efektów jest, i to nie jest mój wymysł, tylko już od dawna na to zwraca się uwagę, że następuje wzrost tempa życia. Czyli my musimy nadążać, cały czas jesteśmy w biegu. I będąc w tym biegu, ja to nazywam po prostu wyścigiem szczurów, który nam społeczeństwo zglobalizowane funduje, nie mamy czasu na swój rozwój osobisty. Niektórym jest to dobre, wygodne, szczególnie takim osobom, które odnoszą sukcesy w tym wyścigu szczurów. Natomiast musimy pamiętać, że nie wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
A poza tym nie daj Boże, żeby się taki ktoś zatrzymał i zastanowił nad sobą.
No jest drugi aspekt. Są ludzie, którym po prostu globalizacja i tego typu układ społeczny, który jest proponowany, nie odpowiada. Szczególnie ludzie charakteryzujący się pewnym poziomem wysokich zdolności do myślenia twórczego. Ludzi, którzy poszukują czegoś, nie chcą się dać, włączyć w pewne ramy, w realizację gotowych, przygotowanych dla nich jakby schematów życia. No i ci oczywiście będą się czuli samotni. Ci się będą czuli samotni, mówimy, że są outsiderzy, którzy są nieprzystosowani, ale bardzo często są to bardzo właśnie wartościowe osoby, które wybierają samotność, które dla nich jest mniejszym złem niż bycie konformistą i postępowaniem zgodnie z narzuconymi wzorcami. No to jest ten tak zwany samotny tłum, o którym już socjolodzy dawno pisali, którzy zauważyli, że to jest rzeczywiście bardzo poważny problem.
Tak, samotność w tłumie, samotność w sieci, samotność w związku. To są te uczucia, które nam towarzyszą, które towarzyszą współczesnemu człowiekowi. Ale panie profesorze, wywołuje pan również lawinę różnych pytań, więc na uspokojenie teraz Rachmaninow i moment muzyczny Hamol. Posłuchajmy.
Dziękuję pięknie.
Panie profesorze, sam pan dotknął tematu, który jest pewnie każdemu z nas bardzo bliski, mianowicie literatura. Literatura i samotność bohaterów. Od początku, od Hioba, od Antygony, od literatury starożytnej po współczesną, literatura pokazuje samotność i samotnych bohaterów. Tylko ja chciałabym spytać, jaka to jest samotność, jeżeli na przykład człowiek rezygnuje z towarzystwa innych ludzi i jest samotny, żeby się oddać Bogu, tak jak na przykład święty Aleksy, czy oddać ludziom, patrząc na literaturę polską, Judym Żeromski i Ludzie bezdomni.
No więc jestem psychologiem, w związku z tym raczej wolałbym mówić, wczuć się w autorów tych książek, którzy pisali o samotności, a ich jest rzeczywiście bardzo dużo. Myślę, że w jakimś tam stopniu ktoś, kto zajmuje się twórczością artystyczną, i to nie jest tylko kwestia, myślę, literatury, ale myślę, że muzycy, a nawet
tak, ale ja,
panie profesorze,
ja tutaj może dopowiem, bo być może nieprecyzyjnie spytałam. Chodzi mi o to, że jeżeli człowiek oddał się jakiejś idei, albo, no tak jak w przypadku na przykład mnichów, oddał się Bogu, jest pustelnikiem, ale nie jest sam, bo ma albo swoją ideę, albo Boga, z którym jest i który z nim jest. Więc to, co to za samotność?
No, teraz bym wrócił do początku naszej rozmowy, gdy pani zapytała, czy psychologia radzi sobie i czy to jest przeciętny problem psychologiczny, czy to jest coś więcej, ta samotność. No, myślę, że tu właśnie ten przykład pewnej niemocy psychologów, żeby ująć to doświadczenie, które powszechnie odczuwamy w różnych etapach swojego życia, pokazuje, że my musimy wyjść jakby poza tą psychologię. Mhm. I na przykład stworzenie, wiara w Boga jest pewnego rodzaju, bym powiedział, sposobem na poradzenie sobie z samotnością. Badania pokazują, że dla wielu osób, którzy czują się samotni, ich religijność jest dobrym sposobem na radzenie sobie z tym własnym problemem.
Taka forma terapii.
Jest to pewnego rodzaju, byśmy powiedzieli, forma autoterapii. Uh-huh. Im silniejsza będzie ta wiara, tym będzie, powiedzmy, ten problem łagodniej odczuwany. Ja nie zapomnę swojego doświadczenia, kiedy znalazłem się pod Krakowem u Kamedułów, a więc zakon o wyjątkowo silnej regule zakonnej, gdzie oni w zasadzie, każdy ma swój domek i całe życie spędzają w samotności. No to już jest skrajna postać samotności. Ich brat Furtian zaproponował, żebym wszedł na teren tej pustelni, mhm, czyli pełno białych domków, i tam jest w tej chwili chyba 7 tylko zakonników. Reszta nie jest w stanie wytrzymać 3 miesięcy wstępnych i rezygnuje z takiego życia. Bardzo często też na Rocha w Poznaniu odwiedzałem nasze siostry serafitki i patrzyłem na... One nie są samotne, ale no jednak w jakimś tam sensie rezygnują z kontaktów i więzi ze swoimi rodzicami, z braćmi, siostrami. Mają swoich podopiecznych, ale to jest relacja taka bardziej, nazwijmy to, służbowa. No i dla nich to, że jest Bóg i mogą z Nim rozmawiać, albo poprzez modlitwę, albo bardzo prywatną modlitwę. To jest forma radzenia sobie, myślę, z tym sposobem życia, który wymyślili.
No ale skoro ktoś wybrał, to znaczy, że ten rodzaj samotności mu odpowiada. Ale to, co mówi pan profesor, sugeruje pytanie, czy stwierdzenie może nawet, że samotność bywa wyborem,
tak,
a bywa problemem.
To podam inny przykład. Ja bardzo często zaglądałem, w zasadzie przez całe zawodowe życie, do domów pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej nazywane czasami takim sypem społecznym, gdzie ludzie odtrąceni albo nieradzący sobie w utrzymywaniu się samodzielnie przy życiu są umieszczeni. Na niewielkim terenie jest mnóstwo ludzi. Czyli w jednym budynku mieszka, żyje z sobą w bliskich relacjach 100-120 osób. I badania, które wykonałem, dotyczące problemów życiowych, które są dla nich szczególnie trudne, nieprzyjemne, na pierwszym miejscu była samotność. A więc to jest dobry przykład pokazujący, że bycie wśród ludzi w zatłoczeniu społecznym
nie rozwiązuje problemu.
Nie rozwiązuje problemu, a bym powiedział nawet więcej, tworzy jeszcze bardziej nasilony ten problem tego braku bliskości z innymi ludźmi. Nadmiar ludzi, zróżnicowanych szczególnie.
Nawet jeśli chodzi o stopień, bo to są często osoby upośledzone, prawda? Ja widziałam,
tak jest.
Kilkakrotnie pisałam o takich miejscach i wiem, że tam one
No, ale
gromadzą...
podkreślam, pierwszym problemem przykrym, obniżającym ich poczucie jakości, dobrej jakości życia jest bycie samotnym.
Tak jeszcze wrócę do tego tematu, który jest istotny. On, nie zgłębimy go, bo jest zbyt trudny, a równocześnie zbyt wiele aspektów w sobie zawiera, ale myślę tutaj o Norwidzie. Kiedy pan profesor mówił właśnie, odwoływał się do przykładów samotności artystów, pomyślałam, że Norwid był niewątpliwie człowiekiem samotnym, nierozumianym zupełnie przez otoczenie, ale on też nie chciał być rozumiany. To wynika z jego twórczości. Nie chciał. Czyli to, co się stało faktem zewnętrznym, takim socjologicznym, bardzo było też uzasadnione psychologicznie. To jest rzadka postawa?
Znaczy,
trudno powiedzieć.
Ja zawsze bym powiedział, że to zależy od etapu
życia.
Życia. To znaczy, Norwid był emigrantem, czyli żył na obczyźnie. Oczywiście wiele innych osób żyje na obczyźnie. Ale każda emigracja jest zawsze pewnym ryzykiem tego poczucia osamotnienia. I teraz wszystkie badania psychologiczne pokazują, że żadne cechy człowieka nie mają wpływu na to, że my się czujemy bardziej lub mniej osamotnieni, kiedy znajdziemy się na przykład na takiej emigracji, poza jedną cechą, która się fachowo psychologicznie nazywa neurotyzmem, a więc pewną wrażliwością emocjonalną. Czyli artysta typu Norwid, domyślam się, że musiał być bardzo wrażliwym człowiekiem, bo inaczej by nie stworzył tego, co stworzył. I kiedy znalazł się na emigracji, no to tak jak Sienkiewiczowski latarnik, który też jest literackim takim przykładem emigranta, który wybiera samotność, ale gdzieś tam głęboko w tyle głowy ma tą, co nazywamy grupą wsparcia, w tym przypadku byśmy powiedzieli narodowościową, czyli czuje się Polakiem, od których to Polaków jest odsunięty na wiele lat. Takich przykładów można podać dużo więcej. Czyli mamy tego Norwida na emigracji, czuje się wyalienowany, być może przewrażliwiony, nie ma wyciągniętej ręki, bo jego twórczość jest niejasna dla innych, w związku z tym w przeciwieństwie do Mickiewicza, uwielbianego w Paryżu, Norwid raczej
Nie bryluje w towarzystwie. Tak, nie nawiązuje kontaktów z kobietami.
Jakie ma wyjście? Ma wyjście tylko takie, żeby to, mówiąc troszeczkę językiem psychoanalizy, wysublimować. Czyli wyrazić to w postaci poezji.
Panie profesorze, ale Emanuel Swedenborg, ten wielki szwedzki wizjoner z XVIII wieku, mówi, że kiedy potępieńcy są czasem wybierani przez aniołów tak eksperymentalnie i zabierani do nieba, bo aniołowie chcą im pokazać, co stracili, to absolutnie krzyczą, wyrywają się i mówią, że nie chcą tam iść, bo tam jest zbyt jasne światło, które razi ich w oczy i oni chcą wrócić do siebie. Czyli czują się szczęśliwi w swoim piekle.
To jest wieloznaczne.
Ale gdybyśmy, ja wiem, ale gdybyśmy sprowadzili to do poczucia samotności. Czyli są ludzie, którzy jednak chcą tkwić w tej, w tym miejscu, czy w tej swojej samotności, w tej swojej skorupie, bo po prostu czują się z tym dobrze.
No dobrze. Jeżeli byśmy zrobili, pani redaktor, taki eksperyment i ja jestem w starszym wieku i zaproponowano by mi, że mógłbym wrócić do okresu mojej młodości. Ale do nie tej młodości, którą ja przeżywałem tam powiedzmy 70 lat temu, tylko do tej młodości i tych układów społecznych, jakie obecnie. Aha. Czyli gdybym
żył
mógł
dzisiaj,
być moim,
ale młodszy.
Swoim prawnukiem na przykład, no to bym się zastanawiał. To bym się bardzo. I to jest właśnie ta jedna z możliwych interpretacji.
To ciekawa odpowiedź.
Ponieważ jednak mam te więzi społeczne. Znamy się z wieloma ludźmi. Ja wrosłem w to środowisko. I nie wiem, czy byłbym bardziej szczęśliwy.
No tak.
Żyjąc nawet jako człowiek młody w kompletnie nieznanym dla mnie otoczeniu. Bo po prostu myślę, że ta kultura jest ważnym bardzo czynnikiem, który ma wpływ na to, jaki poziom samotności człowiek odczuwa. Kultura potrafi być dobra, nas chronić przed samotnością, chociażby kiedy sięgamy do literatury, ale może być straszna, kiedy trafiamy w kulturę kompletnie inną, od tej, do której byliśmy przyzwyczajeni.
No to też jest taki dowód na to, że wielokrotnie mówimy, że trudno jest nam znieść sytuację, w jakiej jesteśmy, ale gdyby ona się miała zmienić na inną, to właściwie uświadamiamy sobie, że nie, że jesteśmy częścią tego świata, który nawet jest trudny, ale jest nasz.
No ale zawsze wtedy, nawet jeżeli nam świat nie odpowiada, mamy swój świat wewnętrzny.
Tak, tak.
I do niego możemy w azyl się udać.
Panie profesorze, już tak właściwie chyba ostatnie pytanie. Jakie pytania rodzą się w samotności? Czy pana zdaniem więcej jest pytań o sens życia, czy więcej o istotę śmierci? A może są jeszcze inne?
No, myślę, że samotność przede wszystkim może wywoływać u ludzi poczucie krzywdy. Szczególnie u młodych ludzi, bo ja cały czas chcę uwypuklić jeden problem, że my mamy takie dwa kryzysowe stany w czasie naszego życia. Okres młodzieńczości, adolescencji, gdzie czujemy się niezrozumiani i wtedy młodzi zadają sobie pytanie, no po co ja w ogóle żyję? No potem pojawiają się próby samobójcze, jeżeli tego nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć. I okres starości, kiedy czujemy się być może troszeczkę opuszczeni. No i szukamy odpowiedzi również, dlaczego tak jest. W młodości jest problem jakby poradzenia sobie z tym. Intensywność samotności jako czegoś przykrego w adolescencji jest zdecydowanie większa niż kiedy jesteśmy w starszym wieku. Tam oczywiście bardziej liczy się różne sposoby, które sobie wypracowaliśmy wcześniej, jak sobie z tą samotnością poradzić. Czyli młodzież będzie popełniała samobójstwa. No, nie powiem, że zawsze, ale jednak bardzo często źródłem samobójstwa młodych ludzi jest. Natomiast osoby w starszym wieku próbują poradzić sobie na przykład nadużywając alkoholu, o czym nie wszyscy wiemy, że w samotności sobie w ten sposób
nie poradzimy, tak, nie radzimy, ale nie
załatwić ten problem.
Ale niczego nie załatwimy. Muzyka jest takim chyba dobrym antidotum na poczucie samotności, bo łączymy się wtedy z innymi, którzy kochają muzykę, łączymy się z tymi, którzy ją tworzą, no i tymi, którzy jej po prostu słuchają. I na koniec, panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Chcę zapowiedzieć wybrany przez pana utwór. To jest sonata fortepianowa, część druga Schuberta. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również państwu i pani.